serwis informacyjny w Radiu Maryja. W drugim dniu podróży apostolskiej do Ziemi Świętej papież Franciszek odwiedził Betlejem. Z miasta, gdzie narodził się Jezus, Ojciec Święty udał się do Jerozolimy. Kulminacyjnym punktem wizyty papieża w Betlejem była msza święta sprawowana na placu Żłóbka. W homilii papież nawiązał do symboliki miejsca, podkreślając, że dzieciątko z Betlejem jest kruche, jak wszyscy nowonarodzeni. Potrzebuje pomocy i ochrony. W tym kontekście mówił, że wszyscy powinni wstydzić się tego, jaki los spotyka dziś dzieci, które są zniewalane, są uchodźcami i toną w morzu podczas ucieczki.
Dzieciątko Jezus, narodzone w Betlejem, każde dziecko, które rodzi się i rośnie w każdej części świata, jest znakiem diagnostycznym, pozwalającym nam sprawdzić stan zdrowia naszej rodziny, naszej wspólnoty, naszego państwa. Z tej diagnozy szczerej i uczciwej może wypłynąć nowy styl życia, w którym relacje nie będą już naznaczone konfliktem, uciskiem, konsumpcjonizmem, ale będą to relacje braterstwa, przebaczenia i pojednania, wzajemnego dzielenia się i miłości.
Po drodze na plac Żłóbka Ojciec Święty zatrzymał się przy murze oddzielającym Izrael od autonomii palestyńskiej. Ten gest spotkał się z aplauzem Palestyńczyków. Uważają oni bowiem konstrukcję za symbol okupacji i apartheidu. Izrael twierdzi, że postawił mur ze względów bezpieczeństwa. W rozważaniu wygłoszonym po modlitwie Regina Celi Ojciec Święty zaprosił przywódcę autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa i prezydenta Izraela Szymona Peresa do Watykanu na wspólną modlitwę o pokój w Ziemi Świętej.
Wszyscy pragniemy pokoju. Tak wiele osób już buduje pokój. Codziennie, małymi gestami, niektórzy cierpią, inni znoszą cierpliwie trud tylu wysiłków, aby zbudować pokój. A wszyscy, zwłaszcza ci, którzy są postawieni na służbę własnych narodów, mamy obowiązek, aby zamienić się w narzędzia pokoju i jego budowniczych, zwłaszcza przez modlitwę, przede wszystkim przez modlitwę, budować pokój jest zadaniem trudnym, ale żyć bez pokoju to jest koszmar. Wszyscy mężczyźni i kobiety tego świata, tej ziemi i tego świata proszą, abyśmy zanieśli przed Boga ich żarliwe pragnienie pokoju.
Biura prezydentów Izraela i autonomii palestyńskiej potwierdziły, że przyjęli oni zaproszenie do wspólnych odwiedzin w Watykanie. Wizyta ma się odbyć w przyszłym miesiącu. Ojciec Święty odwiedził także Grotę Narodzenia Chrystusa i spotkał się z setką dzieci, palestyńskich uchodźców. Następnie udał się do Tel Awiwu. Na lotnisku imienia Ben-Guriona powitali go prezydent Izraela Shimon Peres i premier Benjamin Netanyahu.
Drodzy panowie i panie, dziękuję wam bardzo za waszą gościnność. Niech pokój i dobrobyt zstąpią w obfitości na cały Izrael. Niech Bóg błogosławi swój lud pokojem. Szalom.
W Jerozolimie Ojciec Święty rozmawiał z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. Obaj podpisali wspólną deklarację. W dokumencie czytamy: przez nasze wspólne świadectwo dobrej nowiny Ewangelii możemy być w stanie pomóc ludziom naszych czasów, aby odkryli na nowo drogę, która prowadzi do prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Autorzy deklaracji zwrócili uwagę na historyczne znaczenie podróży ich poprzedników, Pawła VI i Atenagorasa w 1964 roku do Ziemi Świętej i nawiązanych wówczas więzi.
A jednak 50 lat od uścisku tych dwóch czcigodnych ojców uznajemy z wdzięcznością i wciąż nowym zadziwieniem, że dzięki pulsowi Ducha Świętego stało się możliwe podjęcie naprawdę ważnych kroków na drodze ku jedności. Mamy świadomość, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć tę pełnię komunii, która mogłaby się wyrazić także we wspólnym stole eucharystycznym, czego bardzo gorąco pragniemy. Jednakże różnice nie powinny nas przerażać i paraliżować naszej drogi. Musimy wierzyć, że tak jak został odwalony kamień z grobu, podobnie także mogą zostać usunięte wszelkie przeszkody, które jeszcze uniemożliwiają między nami pełną komunię.
Poszczególne punkty pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. W niedzielę odbył się ingres do katedry pod wezwaniem Trójcy Świętej nowego księdza biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa. Mszę świętą poprzedziła procesja, która wyruszyła z domu biskupiego do katedry. Wzięli w niej udział m.in. ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, przedstawiciele Episkopatu Polski, a także władz państwowych i samorządowych różnych szczebli. W drzwiach katedry nominata powitał dotychczasowy ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydy. Homilię wygłosił ksiądz biskup nominat.
Proszę przeto uczestników ingresu i wszystkich diecezjan o modlitwę i współpracę, byśmy dbając o wolność, przekazywali wiarę niewierzącym, dawali pewność wątpiącym, przyjmowali i wprowadzali pokój Boży, walcząc nie przeciw człowiekowi, lecz o każdego człowieka, o jego życie i godność. Nie pozwalajmy zatem, by nad nami panowało dziedzictwo uprzedzeń, niezgody czy nienawiści. Nie pozwalajmy, by ktoś nam odebrał życzliwość i szacunek do drugiego człowieka. Nie wolno nam bać się prawdy rozpoznanej i podawanej w duchu miłości Bożej.
Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, ksiądz biskup Tadeusz Pikus, został 29 marca mianowany biskupem diecezjalnym w Drohiczynie. Zastąpi odchodzącego na emeryturę księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Uroczystości transmitowały dzisiaj Radio Maryja i Telewizja Trwam. Na Jasnej Górze odbyła się 90. pielgrzymka służby zdrowia. Uczestniczyli w niej m.in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, rehabilitanci, farmaceuci, a także dyrektorzy szpitali. Eucharystii na szczycie jasnogórskim przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Kupny. Metropolita wrocławski mówił w homilii, że dar z siebie jest najwyższym wyrazem miłości bliźniego.
Mamy uczynić z siebie, ze swego życia, dar dla Boga i drugiego człowieka. Wcale nie chodzi tu o wielkie rzeczy. Nieraz wystarczy kogoś życzliwie wysłuchać, pocieszyć, uśmiechnąć się, obdarować dobrym słowem, swoim czasem, udzielić pomocy. Dar z siebie sprzeciwia się egoistycznemu myśleniu wyłącznie o sobie, o tym, by mi było w każdej sytuacji dobrze. Dar z siebie jest najwyższym wyrazem miłości bliźniego. Takim darem dla chorych, dla swoich pacjentów powinni stawać się lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia.
Podczas tegorocznej pielgrzymki służby zdrowia złożono kamienne tablice z deklaracją wiary lekarzy. Było to wotum wdzięczności środowiska medycznego za kanonizację świętego Jana Pawła II. Deklaracja wiary głosi, że ludzkie ciało i życie będące darem Boga są święte i nietykalne, od poczęcia do naturalnej śmierci. Deklaracja wiary to jest wyznanie, że jestem człowiekiem wiary, który kieruje się pewną hierarchią wartości, powiedział w wywiadzie dla Radia Jasna Góra ksiądz biskup Stefan Regmund, przewodniczący zespołu do spraw duszpasterstwa służby zdrowia przy konferencji Episkopatu Polski.
Jest to właśnie uczenie nas, abyśmy się przyznawali do tego, że mamy jakąś hierarchię wartości, że ta hierarchia, ona się nie zmienia, niezależnie jaki zawód wykonujemy. Tak jak biskup, który jest na urlopie, on nie może przestać być biskupem. Lekarz, który idzie do szpitala, nie może być tym, który przykłada ręki do zabójstwa. Szóste, nie zabijaj. Farmaceuta, który sprzedaje leki, nie może radzić, żeby kupować leki antykoncepcyjne.
Inicjatorką powstania deklaracji była dr Wanda Półtawska. 90. pielgrzymka służby zdrowia rozpoczęła się w sobotę apelem jasnogórskim. Do Matki Bożej Piekarskiej, jak co roku, przybyli w niedzielę z pielgrzymką młodzieńcy i mężczyźni. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa „Rodzina miłością wielka”. Mszy świętej przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Watykańskiej Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Opierając się na tekstach liturgicznych, podkreślił, jak ważną rolę pełni codzienny język, a słowa mogą mieć dobroczynną i niszczycielską moc.
Nie trudno zauważyć, ile zła dokonuje się językiem w naszych wzajemnych relacjach, w rodzinie, w miejscach pracy, w życiu społecznym, politycznym, w mediach.
W dalszej części homilii ksiądz kardynał Zenon Grocholewski przywołał słowa papieża Franciszka, który przestrzegał przed grzechami języka.
Przypomniał, że oszczerstwo, pomówienie i obmowa, zniesławienie są grzechami śmiertelnymi i wyrządzają długo zła. W przemówieniu do przedstawicieli mediów najgorzej jednak ocenił dezinformację. Dezinformację, która jest mówieniem półprawdy.
Po Eucharystii odbyła się godzina młodzieżowa, a po niej nieszpory piekarskie. Stanowa pielgrzymka mężczyzn przybywa do pani piekarskiej od 1947 roku. Nie żyje generał Wojciech Jaruzelski, ostatni przywódca PRL, wprowadził stan wojenny. O jego śmierci poinformował były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jaruzelski miał 90 lat. Był on sądzony w procesie odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego oraz masakry na Wybrzeżu w 1970 roku. Był przywódcą PRL i PZPR w latach 80. ubiegłego wieku, przewodniczącym Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego podczas stanu wojennego. Pod koniec lat 80. był jednym ze współtwórców Okrągłego Stołu, pierwszym prezydentem po 89. roku oraz inicjatorem powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Na jego postać największy cień rzuca decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego. Do końca życia jej bronił, mówi profesor Wojciech Polak, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Trudność generała Jaruzelskiego oceniać pozytywnie. Trudność to jest jedna z najczarniejszych postaci w historii Polski i okres jego rządów jest jednym z najgorszych, najczarniejszych okresów w naszej historii. To jest człowiek, który wyrządził wiele zła. Sprawiedliwość go na tym świecie nie dosięgnęła, więc teraz stanie przed sądem boskim. Najstraszniejszą rzeczą, którą zrobił, której dokonał, było to, że przygotowując stan wojenny prosił Sowietów, prosił Breżniewa o gwarancję wkroczenia, że jeżeli nie da rady własnymi siłami wojska i milicji zniszczyć Solidarności, to żeby Sowieci dali gwarancję, że wojsko sowieckie wkroczy do Polski i zrobi porządek.
Od 3 lat generał Wojciech Jaruzelski chorował na chłoniaka, nowotwór złośliwy. Przeszedł chemioterapię. Jego stan zdrowia stale się pogarszał. W Polsce w niedzielę wybieraliśmy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Z danych sondażowych wynika, że wybory wygrała Platforma Obywatelska. Frekwencja wyniosła 22,7%. Partia Donalda Tuska w sondażu Ipsos dla TVN24 i TVP uzyskała 32,8%. Prawo i Sprawiedliwość 31,8%. Na trzecim miejscu jest SLD 9,6%. Na czwartym Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego 7,2%. Ludowcy uzyskali 7%. Do Parlamentu Europejskiego nie dostali się m.in. Europa Plus Twój Ruch, Solidarna Polska, Polska Razem i Ruch Narodowy. Jeżeli dane się nie zmienią, oznacza to, że PO i PiS będą miały po 19 mandatów. SLD 5, Nowa Prawica Janusza Korwina 4, a PSL 4. Premier Donald Tusk tuż po ogłoszeniu wyborów dziękował wszystkim, którzy poszli do wyborów. Jak mówił, to była niełatwa kampania. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, odnosząc się do wyników sondażowych, mówił, że możemy to uznać za dobrą podstawę do dalszej ofensywy. Jak podkreślał, droga do dobrej zmiany została otwarta.
Dzisiaj mogę powiedzieć, mimo wszystko uzyskaliśmy zdecydowanie dobry wynik. I otwarliśmy to, jeszcze raz powtórzę, drogę do zmian w Polsce. Do tego, by Polska była pod każdym względem lepsza niż dziś. Nasi sąsiedzi i pobratymcy Ukraińcy wybrali dziś nowego prezydenta. To ważny moment w ich historii. Nie udało się sparaliżować tych wyborów. To też jest dobre, bardzo dobre wydarzenie. Powinniśmy o nim też pamiętać i powinniśmy pamiętać, że trzeba ciągle iść naprzód ku umacnianiu demokracji, ku umacnianiu pozycji naszego państwa, naszego narodu, ale także naszego regionu, ku takiemu stanowi, w którym będziemy mogli powiedzieć, że ta wielka walka między tym, co w życiu społecznym, w życiu narodów dobre, demokratyczne, sprawiedliwe, a tym, co niedemokratyczne, złe i niesprawiedliwe, została rozstrzygnięta.
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się także w innych państwach europejskich. Z szacunkowych danych wynika, że w Niemczech eurowybory wygrały partie chadeckie CDU-CSU. Drugie miejsce zajęła SPD. We Francji zwyciężył Front Narodowy. Na drugim miejscu plasowała się centroprawicowa opozycyjna Unia na rzecz Ruchu Ludowego, a na trzecim rządząca Partia Socjalistyczna. W Grecji opozycyjna koalicja radykalnej lewicy nieco wyprzedza konserwatywną Nową Demokrację. Na trzecim miejscu jest Złota Jutrzenka. Natomiast centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borusowa otrzymała najwięcej głosów w Bułgarii. Petro Poroszenko, biznesmen i były szef MSZ, zwyciężył w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Pokonał 20 konkurentów, w tym byłą premier Julię Tymoszenko. Poroszenko uzyskał 55,9% głosów. Była premier Julia Tymoszenko otrzymała 12,9% głosów. Nie wszyscy mogli oddać swój głos w wyborach na Ukrainie. Lokale wyborcze w Doniecku nie zostały otwarte. Utrudniony udział w wyborach mieli też mieszkańcy Autonomicznej Republiki Krymu, która od marca okupowana jest przez Federację Rosyjską. Mogli oni uczestniczyć w głosowaniu na tzw. kontynentalnej Ukrainie. Wiceminister spraw wewnętrznych Serhii Jarowej poinformował, że doszło do kilkudziesięciu naruszeń prawa podczas wyborów. Z tych najpoważniejszych 15 odnotowano w obwodzie donieckim, 4 w Ługańskim, 3 w Charkowskim, po 2 w Zaporowskim i Odeskim. Nad bezpieczeństwem wyborów czuwało 82 tysiące funkcjonariuszy organów ochrony prawa i ponad 17 tysięcy członków organizacji społecznych. Wyborom przyglądali się także obserwatorzy OBWE. Wśród nich był także poseł Andrzej Jaworski.
W Odessie sam proces wyborczy przebiegał bardzo spokojnie. Nie było widać jakiegoś specjalnej sytuacji zagrożenia czy nerwowości, biorąc pod uwagę te zamieszki, które miały miejsce w maju, kiedy zginęło kilkadziesiąt osób. Natomiast przed rozpoczęciem głosowania doszło do takiej sytuacji, że koktajlem Mołotowa ktoś zaatakował jedną z komisji wyborczych, akurat w tym okręgu, w którym uczestniczę jako obserwator razem z panem posłem Henrykiem Smolarzem. Natomiast oprócz tego wydarzenia wszędzie atmosfera była bardzo spokojna. Możemy powiedzieć, że we wszystkich tych komisjach było bardzo dużo osób. Były wręcz kolejki, które ustawiały się i osoby do głosowania potrafiły czekać nawet ponad pół godziny.
Wybory prezydenckie na Ukrainie pierwotnie planowane były na marzec 2015 roku. W lutym, kiedy w wyniku trwających od listopada ubiegłego roku protestów antyrządowych ówczesny prezydent Janukowycz uciekł z Kijowa, parlament uznał, że samowolnie odsunął się on od władzy i wyznaczył wcześniejsze wybory właśnie na 25 maja. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.